tytułem wstępu. Wyobraź sobie, że spotykasz dobrego znajomego. Po ilu latach? 30, 20, 10. Wiele lat minęło. No i oczywiście umawiasz się z nim na obiad do restauracji następnego dnia. Spotykacie się i okazuje się, że sam obiad już nie jest ważny, bo macie sobie bardzo wiele do opowiedzenia. Tak by było, nieprawdaż? Twój znajomy opowiada o swoich przeżyciach, doświadczeniach w ciągu ostatnich lat, a ponieważ ma do ciebie zaufanie, opowiada ci o swoich problemach. W pracy, w życiu osobistym, problemach, z którymi nie potrafi sobie poradzić. No i słuchając tej opowieści, dochodzisz szybko do wniosku, że to on sam spowodował te wszystkie problemy. I sam jest w pewnym sensie sobie winny. I tak siedzisz, i tak słuchasz, jak on narzeka na swój los. I masz coraz silniejsze przekonanie, że to on sam te swoje nieszczęścia sprowadził sam na siebie i na swoich najbliższych. I po jakimś czasie już nie możesz dłużej wytrzymać tego narzekania i czujesz potrzebę, żeby mu powiedzieć prawdę o nim samym. Ale w porę ugryzłeś się w język. Jednakże w pewnym momencie twój znajomy zwraca się do ciebie z pytaniem o radę, mówiąc, no to powiedz, co mam zrobić? Co ty byś zrobił na moim miejscu? No i wtedy to wszystko, co się w tobie nazbierało, nagromadziło, w końcu się z ciebie wylewa. No cóż, sam się o to prosił. I mówisz mu, że to nie on ma rację, ale jego żona. Że to nie jego sąsiad źle postąpił w takiej sytuacji, ale on źle postąpił. Że to nie on, ale jego koledzy w pracy mają rację. Że niewłaściwie ocenia innych ludzi, że on sam tworzy konflikty z innymi i tak dalej. Ostatecznie mówisz mu, źle myślisz, źle postępujesz, nie masz racji, jesteś w błędzie i sam sobie jesteś winien. Bo tak czujesz. Chcesz mu powiedzieć prawdę. I jaka będzie reakcja znajomego? Przewidywalna, nieprawdaż? Powie słowa pewnie w stylu, ty chyba nic nie rozumiesz. To, że mnie zaprosiłeś na obiad, to chyba tylko po to, żeby mnie obrazić? Przecież, a ja myślałem, że jesteś moim przyjacielem, ale widzę, że jednak się myliłem co do ciebie. I wtedy nasz znajomy wstaje od stołu, wychodzi z restauracji bez słowa pożegnania. Dlaczego? Bo nikt nie lubi, kiedy mu się mówi, źle myślisz, źle postępujesz, nie masz racji. Kto to lubi? Nikt tego nie lubi. Twój znajomy uważa, że to on ma rację i będzie dalej trwać w swoim błędnym kole swojego postępowania, niż uznać, że nie ma racji. A szczególnie, jeżeli byś mu jeszcze poradził coś ze Słowa Bożego i powiedział o Jezusie, o autorytecie Jego Słowa, to tym bardziej to szybko zadziała, zapewne. Prorok Izajasz powiedział kiedyś tak. 5 rozdział, 21 werset. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych. Ludzie zazwyczaj myślą, że mają rację i we własnych oczach uchodzą za mądrych i rozumnych. Czy tak jest? Zazwyczaj tak jest. W końcu ten świat uczy wszystkich pozytywnego myślenia, a w szczególności pozytywnego myślenia o sobie samym. Takie są reguły gry w świecie. Trzeba myśleć pozytywnie, mówić pozytywnie i dobrze myśleć o sobie samym. Psychologia współczesna naucza, że większość problemów, których doświadczamy, bierze się z niskiego poczucia własnej wartości. A zatem, jeżeli podniesiesz swoje poczucie własnej wartości, to będziemy mogli te problemy eliminować i skutecznie rozwiązywać. Psychologia naucza, że ludzie słabi powinni się uzbroić właśnie w poczucie własnej wartości. I w ten sposób przestaną być już słabi, staną się mocni i jako ludzie silni i uzbrojeni będą mogli skutecznie stawić czoła wszystkim wyzwaniom i przeciwnościom losu. I tym sposobem człowiek znajduje oparcie w kim? W samym sobie. Sam dla siebie jest siłą, sam dla siebie jest mocą, sam dla siebie jest mądrością, sam dla siebie jest wybawcą i nie potrzebuje już innego zbawcy. Zgodnie z powiedzeniem, umiesz liczyć?
Właśnie.
Licz na siebie. Taki jest dzisiejszy świat. Zdecydowana większość ludzi jest właśnie taka. A prorok Izajasz ostrzega: biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych. Współczesny psycholog, który by słyszał te słowa Izajasza, powiedziałby: czy to oznacza, że prorok Izajasz mówi, że nie należy myśleć o sobie pozytywnie? Albo czy to oznacza, że Izajasz zachęca do tego, aby myśleć o sobie negatywnie? Skoro biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i rozumnych, to znaczy, że chodzi o to, że mamy być głupi i nierozumni? Ale wystarczy na ten werset popatrzeć w kontekście, aby od razu uciąć tego rodzaju puste spekulacje. Przeczytamy werset 20 tego samego rozdziału, czyli poprzedni, i w wersecie poprzednim jest napisane tak: biada tym, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność, zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Są to ludzie, którzy zło nazywają dobrem, a dobro złem. Wiemy, że Bóg jako Stwórca wyraźnie określił, co jest dobrem, a co jest złem. Są jednak ludzie, którzy odrzucili system moralny wyznaczony przez Boga i ustanowili swój własny system, który jest dokładnie odwrotnością praw Bożych. Zło nazywają dobrem, a dobro nazywają złem. I kiedy już ustanowili dla siebie swój własny system wartości, który jest odwrotny od Bożego systemu wartości, i wzgardzili w ten sposób Słowem Bożym, wtedy postrzegają siebie samych jako ludzi mądrych i rozumnych. I to wysokie poczucie własnej wartości sprawia, że nie muszą już robić tego, co wymaga od nich Bóg poprzez Jego Słowo. To wysokie poczucie własnej wartości sprawia, że mogą teraz robić to, co sami chcą. I tak czytamy w kolejnym wersecie 22. Biada tym, którzy są bohaterami w piciu wina i mocarzami w mieszaniu mocnego napoju. Którzy uniewinniają winowajcę za łapówkę, a niewinnym odmawiają sprawiedliwości. I co ci ludzie chcą robić, ci, którzy ustanowili swoje własne zasady? Zabawić się przy kieliszku. Brać łapówki za wyroki sądowe. A z tego wynika, że ci ludzie byli ważnymi osobistościami. Być może byli to sędziowie. Biada tym, którzy we własnych oczach uchodzą za mądrych i we własnym mniemaniu za rozumnych. Są to ludzie, którzy odrzucili Boże Słowo i kierują się własną ludzką mądrością, która przynosi im wprawdzie doraźne, krótkofalowe korzyści. Ale co ich czeka w przyszłości? W wersecie kolejnym, 24, Izajasz mówi tak: dlatego jak pożera słomę język ognia i ginie w płomieniu pleba, tak zgnije ich korzeń, a ich kwiat uleci jak proch, gdyż odrzucili zakon Pana zastępów i wzgardzili słowem świętego izraelskiego. Są to ludzie, którzy odrzucili mądrość Bożą i wybrali swoją własną mądrość. Są to ludzie, którzy źle wybrali i ponieśli tego smutne konsekwencje. A co my dzisiaj wybierzemy? Bo taki sam wybór jest dzisiaj przed Tobą i przede mną. Czy wybierzemy mądrość Bożą, objawioną w Jego Słowie, czy też będziemy postępować we własnej mądrości, w mądrości tego świata? Jest oczywiste, że ludzie wierzący chcą postępować według mądrości Bożej, tak? I kierować się Jego Słowem, a nie własnymi wyobrażeniami o Bogu, nie własną mądrością, nie mądrością pochodzącą z tego świata. Czy zatem jesteśmy ludźmi, którzy naprawdę wybrali mądrość Bożą dla naszego życia? A może tak naprawdę jesteśmy jedną nogą w świecie, jak to mówią? A może tak naprawdę kierujemy się jednak własną mądrością. I teraz zadam pytanie. Czy na pewno wolą Bożą jest, abyśmy byli mądrzy i rozumni w Bogu? Trzy kontrargumenty. Są ludzie, którzy uważają, że dążenie do mądrości jest niepotrzebne i wręcz niebezpieczne. Mateusza 11:25. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Następny kontrargument. 1 Koryntian 1:17. Nie posłał mnie bowiem Chrystus, abym chrzcił, lecz abym zwiastował dobrą nowinę, i to nie w mądrości mowy, aby krzyż Chrystusowy nie utracił mocy. I trzecia myśl, też z 1 Koryntian, rozdział 2, werset 1. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże. Zobaczcie, przecież Bóg objawił się, jak czytamy, prostaczkom, a te rzeczy zakrył przed kim? Przed mądrymi i roztropnymi. Apostoł Paweł głosi Ewangelię nie w mądrości mowy. To są kontrargumenty. A zatem, jeżeli Bóg zakrywa pewne rzeczy przed mądrymi, a objawia je prostaczkom, i jeżeli Paweł nie potrzebuje mądrości do zwiastowania Ewangelii, to czy jest sens szukać mądrości Bożej? Czy nie lepiej być prostym człowiekiem, który nie musi się starać o poznanie Boga i Jego mądrości? Czy bycie rozumnym i mądrym ma naprawdę jakiekolwiek znaczenie? I teraz powolutku będziemy udzielać odpowiedzi. Pierwsza odpowiedź, jak rozumieć to, że Paweł głosi Ewangelię w Koryncie nie w mądrości mowy. Co to znaczy, że Paweł głosi Ewangelię w Koryncie nie w mądrości mowy? Tutaj chcę wam troszkę opowiedzieć o pewnych zjawiskach, które miały miejsce w Koryncie i w starożytnej Grecji i w Rzymie, które nam rzucą na to bardzo dobre światło. Także kto ma uszy, niechaj słucha. Już około 500 lat przed Chrystusem działali greccy filozofowie zwani sofistami, od słowa sofia, mądrość. Ich działalność szczególnie nasiliła się w pierwszym wieku naszej ery, w czasie, kiedy w Koryncie był zakładany kościół. Było w Koryncie i nie tylko w Koryncie, w Cesarstwie Rzymskim, a szczególnie w Grecji było bardzo wielu działających tak zwanych sofistów. Co to byli za ludzie? Oni przede wszystkim brali czynny udział w publicznych spotkaniach w miastach, w których działali. Byli zawodowymi oratorami, zawodowymi mówcami, którzy za opłatą, bo władze miejskie płaciły im pieniądze za to, na publicznych zgromadzeniach miejskich się wypowiadali na pewne tematy. Reprezentowali często swoje miasta wobec władz Cesarstwa Rzymskiego. Jeżeli trzeba było spotkać się i porozmawiać z jakimś władcą rzymskim, to wtedy wysyłano z ramienia tego miasta sofistów, którzy byli zawodowymi mówcami, oratorami, którzy z nimi debatowali i rozmawiali. Byli to ludzie, którzy opanowali sztukę przemawiania publicznego do perfekcji. Byli wirtuozami słowa. Każdy z nich prowadził bardzo drogą, prywatną szkołę, gdzie nauczał. Uczono tam takich rzeczy jak występowania w sądzie w sprawach karnych i cywilnych. W tamtych czasach sądy i argumentacje, które używano w sądach, były zupełnie inne niż dzisiaj. A więc można było na przykład publicznie znieważyć, zbeształć drugą stronę, czy świadków, i jeżeli ktoś to zrobił bardzo umiejętnie, to w tym momencie wygrywał sprawę. Uczyli też przemawiania i prowadzenia sporów na zgromadzeniach publicznych. I tak jak w Izraelu, jeżeli chciało się mieć wyższe wykształcenie w tamtych czasach, to gdzie się szło? Na jaki uniwersytet? Do rabina. Tak. Szło się do rabina, do nauczyciela, rabina. Jeżeli się przez kilka lat terminowało u niego, to w ten sposób niejako skończyło się wyższe wykształcenie. W Grecji natomiast, jeżeli chciało się, żeby dzieci miały wyższe wykształcenie, to kierowano dzieci do sofisty. Sofista, nauczyciel, był człowiekiem, który dawał im coś w rodzaju wyższego wykształcenia. Uczeń sofisty starał się wiernie naśladować swojego mistrza, aby być takim samym jak on. I uczniowie naśladowali nawet ubiór i sposób chodzenia swojego mistrza. Dla sofistów bardzo ważny był wizerunek. To, jak się prezentowałeś publicznie. Trzeba było mieć doskonałe ciało. Chodziło się do siłowni i wykonywało ćwiczenia fizyczne, żeby odpowiednio pięknie wyrzeźbić ciało i ładnie wyglądać. I trzeba było być doskonale ubranym, aby robić dobre wrażenie na ludziach. Czyli, jak my dzisiaj nazywamy, dbałość, troska o co? O image, tak? Wizerunek. Tak bardzo ważny był odpowiedni wizerunek, odpowiedni tembr głosu, że znane są przypadki z historii zdolnych mówców, ludzi, którzy mieli umiejętności, którzy nie występowali publicznie w ogóle, z tego względu, że wiedzieli, że ich zewnętrzność, czyli to, jak wyglądali, nie wzbudza zaufania. Że nie wyglądali fizycznie pięknie i nie mieli ładnego tembru głosu. A więc nie występowali ci ludzie publicznie. Sztuka oratorstwa była w tamtych czasach przepustką do kariery w życiu publicznym. Tak jak dzisiaj rodzice chcą zapewnić swoim dzieciom najlepsze wykształcenie na uczelni wyższej, tak wtedy rodzice szukali najlepszego sofisty, który nauczy dziecko sztuki oratorstwa. Sofiści walczyli między sobą o uczniów. Była wojna między nimi o uczniów. I każdy sofista traktował innego sofistę jako kogo? Jako rywala, jako konkurenta oczywiście, którego wszelkimi sposobami zwalczał. Chodziło o udział oczywiście w rynku uczniów. Te szkoły, ich prywatne, były bardzo, bardzo drogie. I chodziło o to, żeby mieć jak najwięcej uczniów. Jeżeli do miasta przyjeżdżał nowy sofista, czyli chciał wejść nowy na rynek, miał prawo to zrobić, ale podlegało to pewnym ścisłym regułom. Reguły były takie, że musiał przed przyjazdem wysłać zaproszenia do najważniejszych ludzi w mieście i zapraszał ich na spotkanie w konkretnym dniu, w czasie którego dawał próbkę swoich umiejętności oratorskich poprzez deklamację. Czyli publicznie deklamował przed nimi. Jednym z zadań było wygłoszenie mowy pochwalnej dla miasta i jego mieszkańców. Czyli każdy sofista musiał, jeżeli przyjechał do Koryntu, to musiał wygłosić mowę pochwalną o Koryncie i o wszystkich mieszkańcach Koryntu. I po wygłoszeniu mowy pochwalnej sofista zwracał się do zaproszonych gości, aby wyznaczyli mu zadanie wygłoszenia przemówienia na tak zwany dowolny temat. Czy jakikolwiek temat chcecie, proszę bardzo, niech ktoś z publiczności powie. I w tym momencie oni mu mówili, wygłoś przemówienie na taki temat. Jeżeli on był przygotowany do tego od razu, czyli miał doświadczenie, wygłaszał mowę od razu. Czyli avista. Improwizował. Natomiast jeżeli była to jakaś trudna mowa, to miał 24 godziny, żeby się przygotować i zaprosił tych ludzi na następny dzień, żeby wysłuchali jego ostatecznej mowy. I jeżeli po tych wystąpieniach sofisty wszystko zrobił, co mógł zrobić, to w tym momencie decyzja o jego życiu była w rękach publiczności. To publiczność, ludzie, którzy słuchali jego wystąpienia, decydowali, co z nim dalej zrobić. Jeżeli przekonał publiczność do siebie, to wtedy bogaci rodzice kierowali swoje dzieci do jego szkoły. Zapisywali go do jego szkoły. Mało tego, często władze miejskie, które były na tych spotkaniach, dawały temu człowiekowi obywatelstwo. On stawał się obywatelem tego miasta. Sofista w Koryncie, jeżeli pochodził z innego miasta, stawał się obywatelem Koryntu. Dlaczego? Dlatego, że widziano w tym szansę, że ten człowiek o niezwykłych umiejętnościach oratorskich może później reprezentować nasze miasto na zewnątrz, na przykład. Walka o rynek była absolutnie bezpardonowa. Przykład sofisty, który nazywał się Arystydes, który przyjechał do Smyrny w roku 176 naszej ery. Smyrna to jest to miejsce, gdzie mowa w objawieniu świętego Jana o kościele. Dowiedział się, że w tym samym czasie przyjechał też inny sofista z Egiptu. I Arystydes wymyśli coś takiego, żeby zorganizować swoje spotkanie z ludźmi tego miasta dokładnie w tym samym dniu, kiedy zrobił to Egipcjanin. I zrobił to tak umiejętnie Arystydes, że zaprosił całą śmietankę, arystokrację miejską do siebie, także większość ludzi przyszła na jego spotkanie, a na spotkanie Egipcjanina przyszło tylko 17 osób. W związku z powyższym Egipcjanin już w podejściu pierwszym przegrał i się wycofał. Doszedł do wniosku, że nie ma tam czego szukać. Walka o rynek trwała cały czas. I człowiek, filozof grecki Diochryzostom, który urodził się w 40 roku naszej ery, kiedy był w Koryncie w latach 90. wieku pierwszego, opowiada, jak sofiści w obecności swoich uczniów krzyczeli nawzajem i wyzywali siebie publicznie. Obrzucali się publicznie obelgami, aby w ten sposób udowodnić swoją wyższość. I w tej walce o rynek brali też czynny udział uczniowie sofistów. To jest bardzo ważne dla naszych rozważań następnych. Uczniowie sofistów brali udział w walce o rynek. Czyli każdy uczeń miał obowiązek krytykować innych sofistów i bronić swojego mistrza. Zadaniem ucznia było tworzyć ponadto konflikty. Dobry uczeń sofisty musiał tworzyć konflikty i w miarę możliwości ośmieszać innych sofistów. Wyobrażacie sobie? Opisywane są w literaturze przypadki, gdzie na przykład uczniowie jednego sofisty chodzili za innym tylko po to, żeby uchwycić, jak tamten popełnił jakiś błąd, czy gramatyczny, czy stylistyczny, i w tym momencie natychmiast naśmiewali się z niego i podważali jego autorytet wśród jego uczniów. To było bardzo częste zjawisko. Znany jest przypadek, kiedy taki uczeń naśmiewający się z innego sofisty tak rozłościł jego uczniów, że został zabity przez nich. Czyli wojna była bardzo ostra. I Diochryzostom opisuje, że jak był w Koryncie i widział, jak dwaj sofiści obrzucali się obelgami, to co robili ich uczniowie, którzy tam byli? Jak myślicie? To robili to samo wobec siebie nawzajem. Też obrzucali się obelgami. Czyli dobry uczeń miał wychwalać zalety i stać po stronie swojego nauczyciela, a jednocześnie otwarcie krytykować wady konkurencyjnych nauczycieli i skłócać jego i jego uczniów. Takie były zasady gry. Takie były zasady, które obowiązywały między innymi w Koryncie. I już wiecie, jaki będzie następny punkt. Bo jak będziemy czytać do Koryntian, to zobaczymy, że te zasady przez Koryntian zostały przeniesione do Kościoła. 1 Koryntian, rozdział 4, werset 6. A ja odniosłem to do siebie samego i do Apollosa przez względu na was, bracia, abyście się na nas nauczyli nie rozumieć więcej ponad to, co napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Słyszycie to? Skąd my to znamy? Albo 1 Koryntian, rozdział 3, werset 3 i 4. Jeszcze bowiem cieleśni jesteście. Bo skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, a jednym z obowiązków ucznia sofisty było powodować i tworzyć kłótnie, skoro między wami jest zazdrość i kłótnia, to czyż cieleśni nie jesteście i czy na sposób ludzki nie postępujecie? Tak jak ludzie z tego świata. Albowiem jeśli jeden mówi, ja jestem Pawłowy, a drugi, ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Koryntianie zachowywali się tutaj jak ludzie z tego świata. Dokładnie tak samo, jak ludzie z tego świata. Z tego wynika, że Koryntianie potraktowali Pawła i Apollosa jako konkurujących ze sobą nauczycieli sofistów. Jedni stanęli po stronie Pawła, a drudzy po stronie Apollosa. A ponieważ była między Koryntianami zazdrość i kłótnia, jeden wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu, widać wyraźnie, jak zasady pochodzące ze świata przeniknęły do Kościoła. Tak często bywa. Koryntianie w swojej cielesności porównywali Pawła z Apollosem, tak jak porównywało się dwóch sofistów, którzy walczyli między sobą o udział w lokalnym rynku. O Apollosie czytamy w Dziejach Apostolskich 18:24, a do Efezu przybył pewien Żyd imieniem Apollos, rodem z Aleksandrii, mąż wymowny, biegły w pismach. I potem czytamy dalej, w 28 wersecie, albowiem skutecznie zwalczał Żydów publicznie, wykazując z pism, że Jezus jest Chrystusem. Czyli dla cielesnych Koryntian Apollos mógł być oratorem, który odważnie występował publicznie, a więc od tej strony mógł im się bardzo, bardzo podobać. Ci, którzy woleli Apollosa, a tym samym występowali przeciwko Pawłowi, bo jeżeli byłeś za Apollosem, to nie mogłeś jednocześnie być za Pawłem. Musiałeś być przeciwko Pawłowi. Takie były zasady. A więc ci, którzy wybrali Apollosa, występowali przeciwko Pawłowi. O Pawle tak myśleli. I to jest świadectwo samego apostoła Pawła. 2 Koryntian 10:10, bo powiadają, listy wprawdzie ważkie są i mocne, lecz jego wygląd zewnętrzny lichy, a mowa do niczego. Paweł. A co on wart? Gdzie jest to pięknie wyrzeźbione ciało? Nie ma. Gdzie jest ta piękna muskulatura grecka? Nie ma. Gdzie są te wspaniałe szaty? Gdzie jest ten idealny wizerunek mówcy? Nie ma. Gdzie jest ta wirtuozeria oratorska, którą mógłby porwać tłumy? Nie ma. I właśnie w tym kontekście konfliktu, który stworzyli wierzący Koryntianie, którzy stają po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu, Paweł mówi do nich tak. 1 Koryntian 3:9. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy. Wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Paweł im tłumaczy, że on i Apollos nie konkurują między sobą. Nie walczą między sobą o uczniów. Takie się to dzieje w świecie. Ale że są współpracownikami Bożymi. 1 Koryntian 4:1. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. Kiedy Paweł przybywa do Koryntu, to po pierwsze, nie organizuje spotkania z najważniejszymi obywatelami miasta, na które zaprosiłby tak zwaną śmietankę, elitę towarzyską. Nie robi tego. Nie popisuje się publicznie oracją przed zgromadzoną publicznością. Nie wygłasza mowy pochwalnej na cześć Koryntu i na cześć Koryntian. Nie zaprasza widowni, aby wyznaczyli mu jakiś trudny temat, na który mógłby wygłosić przemówienie całkowicie improwizowane. Paweł nie reklamuje się jako orator, jako mówca. Nie występuje w pięknych szatach z dbałością o swój wizerunek. Nie zachwyca tembrem głosu czy intonacją. A co robi? Opowiada historię o Bogu, który został zabity na krzyżu. Opowiada historię o Jezusie i o krzyżu. A mowa o krzyżu to dla pogan nie jest mądrość. Mowa o krzyżu to dla pogan głupstwo. Posłuchajmy raz jeszcze słów Pawła. 1 Koryntian 2:1-2. Również ja, gdy przyszedłem do was, bracia, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, głosząc wam świadectwo Boże, albowiem uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Paweł mówi, nie przyszedłem z wyniosłością mowy lub mądrości, czyli nie wygłosiłem pięknego, kwiecistego przemówienia. To, co ja wam przedstawiłem, to nie wirtuozeria oratorska, tylko proste opowiadanie o krzyżu Jezusa Chrystusa, który tak bardzo was umiłował, że wydał za was samego siebie. Wy szukacie mądrości, filozofii. A ja uznałem za właściwe nic innego nie umieć między wami, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. Paweł w ten sposób pokazał Koryntianom, że wiara w Jezusa nie jest filozofią, nie jest mądrością ludzką. W takim razie, dlaczego Paweł głosi Ewangelię w Koryncie nie w mądrości mowy? Tekst listu do Koryntian mówi, że Paweł nie przyszedł do nich z wyniosłością mowy i nie głosił im Ewangelii w przekonywujących słowach mądrości. Dlaczego? Dlatego, że Koryntianie rozumieli mądrość jako filozofię ludzką i od tego Paweł wyraźnie się odcina. Sztuka wygłaszania przemówień to jest mądrość ludzka. Retoryka to jest mądrość ludzka. Nie o to chodzi, żeby ludzie zostali poruszeni tym, że ktoś ładnie przemawia. Ładnie moduluje głos, ładnie akcentuje treści, podnosi głos, wykrzykuje, manipuluje i wpływa na emocje. Tak nawiasem, jakbyście posłuchali niejednego kaznodzieje dzisiaj, to właśnie mamy dokładnie te rzeczy. Szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Czysta powiedzmy sztuka oratorska. Sztuka oratorska jest mądrością ludzką. W tym kontekście Paweł nie chce, aby ich wiara opierała się na ludzkiej mądrości. Wiara ma być oparta na prawdzie Bożego Słowa, na treści Bożego Słowa, a nie na emocjach wywołanych poprzez sztukę oratorską. 1 Koryntian 3,19. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga czym? Głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. Jeżeli mowa o tym, że Paweł nie korzysta z mądrości w przekazywaniu poselstwa Ewangelii, należy to rozumieć, że nie korzysta z chwytów oratorskich do przekonywania ludzi. Zamiast tego Paweł mówi prawdę o krzyżu Jezusa Chrystusa i Bóg potwierdza jego słowo. To proste słowo, ta prosta prawda o Chrystusie, który został ukrzyżowany. Paweł nie korzysta z mądrości tego świata do zwiastowania Ewangelii. Czyli nie korzysta z form manipulacji, jakie są powszechnie stosowane przez zawodowych mówców, czyli sofistów. I tu mamy informację, jak Paweł głosi. Z drugiej zaś strony Paweł głosi mądrość Bożą. Bo czytamy 1 Koryntian rozdział 2, werset 6 i 7 mówi tak. My tedy głosimy mądrość wśród doskonałych, lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną, ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. W jaki sposób praktycznie Paweł głosił mądrość Bożą w Koryncie? Bo wiemy, że nie głosił mądrości ludzkiej. Czytamy w Dziejach Apostolskich 18, rozdział, werset 11. I przebywał tam rok i 6 miesięcy, nauczając wśród nich słowa Bożego. I też odpowiedź. Nauczając wśród nich słowa Bożego. Paweł głosił mądrość Bożą poprzez nauczanie Bożego Słowa. Paweł głosi Ewangelię w Koryncie nie w mądrości ludzkiej, czyli nie stosował form manipulacji, czyli wirtuozerii oratorskiej używanej w Koryncie przez sofistów. Paweł natomiast głosił mądrość Bożą poprzez nauczanie Bożego Słowa, a to oznacza, że Paweł nie promował postawy prostaczka, który nie jest zainteresowany poznaniem Boga i Bożej mądrości. Odpowiedź na to pierwsze pytanie. Dlaczego Paweł w Koryncie podkreśla tak bardzo, że robił to nie w mądrości mowy? Nie chciał być jak sofista. On doskonale znał to środowisko i tych ludzi. Sofiści byli wszędzie, w każdym mieście. A Paweł się wychował w Azji Mniejszej, więc znał ich z doświadczenia. Czy Biblia naucza, że należy być tak zwanym prostaczkiem? Przeczytam jeszcze raz ten fragment z Mateusza 11:25. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Jezus używa tych słów w następującym kontekście. Wcześniej jest powiedziane w Mateuszu 11:7, a gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. I pierwsze słowa są takie. Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Potem Jezus opowiada ludziom o misji Jana Chrzciciela oraz o swojej misji. I w tym wszystkim jest smutne to, że Żydzi, którzy go słuchają, nie rozumieją ani jego misji, ani misji Jana Chrzciciela. Przykre. Czytamy później w 11 rozdziale, w wersecie 18, 11-18, ten sam rozdział Mateusza, mówi tak. Albowiem przyszedł Jan, nie jadł i nie pił, a mówią, demona ma. Tak na Jana patrzyli. A więc skoro nie podoba im się, że Jan prowadził ascetyczny sposób życia, bo nie jadł i nie pił, no to jeżeli są konsekwentni w tym, to Jezus powinien im się podobać, bo Jezus jadł i pił. Tymczasem czytamy następny werset. Jezus mówi, przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił. A mówią, oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników. Taka jest ich konsekwencja. Tak myślą, tak rozumują. Nielogicznie. Ale dalej mówi, i usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków. Żydzi, w tym uczeni w piśmie, nie rozumieli ani misji Jana Chrzciciela, ani misji Jezusa. Natomiast jego uczniowie. A pamiętamy, że w pewnym momencie Jezus opowiada o tym, że porównuje swoich uczniów do jakich bukłaków? Nowych bukłaków. A nowe bukłaki w tradycji żydowskiej to byli ludzie, którzy nie byli wcześniej kształceni przez innego rabina. Czyli nowe bukłaki, jego uczniowie, którzy otrzymali treść bezpośrednio od Jezusa, zrozumieli. Zrozumieli i przyjęli. Zrozumieli i przyjęli. Halleluja. I Bóg, zobaczcie, zakrył to objawienie przed mądrymi i uczonymi w piśmie, a dał je uczniom Jezusa, którzy nie byli uczeni w piśmie, a którzy są tutaj nazywani w tym wersecie prostaczkami. Słowo prostaczką to trochę jest nieszczęśliwe tłumaczenie na język polski, bo można to opacznie zrozumieć, że chodzi tutaj o ludzi nieinteligentnych. Tymczasem to greckie słowo nepios znaczy dosłownie niemowlę albo małoletni. Niemowlę albo osoba małoletnia. Nie chodzi tutaj o osobę nieinteligentną, lecz o osobę bardzo, bardzo młodą. Czyli z jednej strony mamy ludzi dorosłych, mądrych, wykształconych, którzy nie rozumieją i odrzucają Jezusa. Z drugiej strony mamy niemowlęta w wierze, niewykształcone dzieci, które zrozumiały i przyjęły Jezusa. Bóg objawił siebie dzieciom, niemowlętom. Na początku drogi z Jezusem, no każdy jest przecież niemowlęciem, tak? Każdy jest dzieckiem, jak dziecko. Kiedy rodzimy się na nowo, jesteśmy niemowlętami w wierze. Dlatego to słowo nepios pojawia się między innymi w liście do Koryntian. 1 Koryntian, rozdział 3, werset 1, już czytałem dzisiaj. I ja, bracia, nie mogłem mówić do was jako do duchowych, lecz jako cielesnych, jako do niemowląt w Chrystusie. Mamy to samo słowo, nepios. Koryntianie, podobnie jak uczniowie Jezusa, też uwierzyli w Jezusa. Zobaczcie, też uwierzyli w Jezusa. Znowu Bóg objawił siebie komu? Niemowlętom. Objawił siebie prostaczkom. Paweł głosił, oni uwierzyli. Ale z listu do Koryntian wynika, że stan niemowlęctwa, który jest też połączony z niedojrzałością, nie jest stanem pożądanym. Z niemowlęcia w wierze trzeba wyrosnąć, trzeba dążyć do dojrzałości w Chrystusie. Biblia też naucza, że nepios, pomimo objawienia Chrystusa, nie jest w stanie wszystkiego zrozumieć. A więc bycie niemowlęciem, czyli tak zwanym prostaczkiem wierzącego, ostatecznie ogranicza. Hebrajczyków 5:13. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. To samo słowo. Dlatego Paweł zachęca nas do wzrostu i do pozostawienia tego, co dziecięce, co niemowlęce, za sobą. 1 Koryntian 13:11. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię. Myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię, lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. I to samo greckie słowo jest użyte w Efezjan 4:14, abyśmy już nie byli dziećmi. To samo słowo. Czyli prostaczkami. Abyśmy już nie byli dziećmi, prostaczkami, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Podsumowując, czy Biblia naucza, że należy być prostaczkiem, czyli niemowlęciem? Owszem, na początku drogi wiary każdy jest niemowlęciem w wierze. Jest to piękny okres objawienia Bożej miłości. Wspaniały, absolutnie cudowny. Ale jest to okres, z którego trzeba wyrosnąć. A zatem Biblia nie uczy, aby być prostaczkiem i aby być niemowlęciem. Jeżeli dobrze poznamy Słowo Boże, nie będziemy już dziećmi, nie będziemy już prostaczkami miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki. Jeżeli dorośniemy w poznaniu Słowa i w wierze, będziemy mogli być bardzo użyteczni dla Królestwa Bożego. Zadam wam pytanie. Ile dzisiaj w naszym kraju kosztuje wykształcenie dziecka? Weźmy szkołę podstawową, potem szkoła średnia i studia.
Dużo.
Dużo? Za co się płaci?
Książki, przybory
szkolne. Książki, przybory szkolne.
Ubrania.
Ubrania. Jeżeli dziecko poza domem się uczy, czyli zakwaterowanie trzeba płacić.
Wyżywienie.
Wyżywienie. Dojazdy.
Czasami korepetycje.
Korepetycje czasami. Tak? To idzie, nie wiem, w dziesiątki tysięcy więcej. W setki tysięcy. Tak? Prawdopodobnie na edukację dzieci wydajemy setki tysięcy złotych. Jeżeli dodamy jeszcze studia. A jeżeli ktoś studiuje za granicą, to wychodzi dużo, dużo jeszcze więcej. Koryntianie, którzy dbali o wykształcenie swoich dzieci, posyłali je do kogo? Do sofistów. Źle robili? Gdzie uczono ich między innymi filozofii z tego świata, a najważniejszą umiejętnością, którą tam zdobywali, było opanowanie sztuki publicznego przemawiania i debatowania, bo jeżeli chciało się mieć pracę, tak jak dzisiaj chce się mieć pracę na przykład w ratuszu, jako urzędnik państwowy, trzeba skończyć studia jakie? Administracyjne. Zazwyczaj, tak? Jakieś prawnicze, jakieś ekonomiczne. Natomiast w tamtych czasach, żeby mieć pracę dobrą, trzeba było skończyć studia u sofisty. I płacili za to olbrzymie pieniądze. Czego się nie robi dla przyszłości swojego dziecka? Czego można było się nauczyć u sofistów? Mądrości tego świata. Czego w szkołach uczą się nasze dzieci tutaj, gdzie mieszkamy? Mądrości tego świata. Koryntianie później przynieśli mądrość tego świata do zboru, do kościoła. Jako wierzący myśleli tak, jakby byli niewierzącymi. Czy jesteśmy lepsi od Koryntian? Myślę, że niekoniecznie. Jako wierzący możemy stosować w naszym życiu mądrość tego świata, tak jak oni to robili, często zupełnie nieświadomie. Dlaczego? Bo zostaliśmy, przeszliśmy przez system kształcenia świeckiego, gdzie uczono nas mądrości tego świata, wpajano nam pewien sposób postępowania, myślenia przez lata. Zostaliśmy zaprogramowani na pewien sposób myślenia, postępowania i to nie pochodzi od Boga. To nie pochodzi w ogóle od Boga. To jest mądrość tego świata. A potem dziwimy się, że nie mamy bliskiej społeczności z Bogiem. Ileż wysiłku wkładamy w zdobycie wykształcenia, które jest niczym innym, jak mądrością tego świata. I być może nawet szczycimy się tym, że zdobyliśmy to wykształcenie. Wczesne wstawanie. Nieprzespane noce. Dojazdy. Podróże, tak? Co jeszcze? Kupowanie właśnie materiałów, książek, drogich często. Studiowanie nawet po nocach. Pisanie długich prac. Nie tylko magisterskich. Przeróżnych. I to trwa miesiącami. Ludzie nad tym siedzą i piszą. Poznawanie tak skomplikowanych gałęzi wiedzy jak prawo, ekonomia, rachunkowość, medycyna, biologia i tak dalej. Latami się to studiuje. Poświęcamy na to całe lata naszego życia. Tysiące, tysiące, nawet nie setki, ale tysiące, tysiące godzin studiów. A jest to tylko mądrość tego świata. Jaka za to nagroda? Ano taka, że potem mamy dobrze płatną pracę. Dobry zawód. Albo niekoniecznie. Ale jest szansa, większa szansa na to, że będziemy mieli dobrą pracę i że będziemy mogli zarobić na utrzymanie swojej i swojej rodziny. Jest to niezbędne do życia w tym świecie. Czy tak jest? Myślimy, że studia, a przynajmniej dobra szkoła zawodowa, to jest coś, co powinno być udziałem ilu ludzi? Kto powinien skończyć studia, dobre studia, albo przynajmniej dobrą szkołę zawodową? Jak myślimy w tym świecie? Ilu ludzi powinno skończyć coś takiego?
Wszyscy.
Wszyscy. Zobaczcie, jak myślimy. Wszyscy powinni skończyć szkołę średnią, jakąś zawodową, a najlepiej jeszcze studia. Każdy powinien to zrobić. Uważamy, że taka edukacja jest potrzebna absolutnie dla każdego. A czyż poznanie Bożego Słowa nie jest potrzebne dla każdego? O czym ja mówię? Mądrość tego świata pozwala na funkcjonowanie w tym świecie, ale nie ma żadnego znaczenia w przyszłym świecie. Nie ma żadnego znaczenia u Boga, bo jest to mądrość, która nie pochodzi z Jego słowa. Czy ważna jest mądrość pochodząca od Boga? Pamiętamy przypowieść o 10 pannach? Czy miało to jakieś znaczenie? 5 było mądrych i 5 było głupich. 5 mądrych weszło do królestwa, a 5 głupich nie weszło. Czy bycie mądrym w Bogu jest nieważne? Czy poznanie Jezusa i Jego woli nie ma znaczenia? Tylko pytanie, oczywiście to było retoryczne. Czy tak naprawdę szukamy mądrości Bożej? Czy naprawdę chcemy poznać Pana? I kilka pytań. Ile czasu jesteś w stanie poświęcić na to, żeby poznawać Słowo Boże? Czy będziesz studiować skomplikowane zagadnienia biblijne z taką samą gorliwością, jak studiowałeś ekonomię, rachunkowość czy marketing? Latami. Czy jesteś gotowy zainwestować swoje pieniądze i poświęcić wiele lat na dogłębne poznawanie Bożego Słowa? Czy jesteś gotowy uczyć się systematycznie, robić notatki, powtarzać materiał, tak jak przygotowywałeś się na przykład do egzaminu maturalnego? Czy rzeczywiście mądrość Boża dla ciebie jest ważna, przynajmniej równie ważna, a może ważniejsza niż mądrość tego świata? Bardzo praktyczne pytanie. Jeżeli pragnienie poznania Bożego Słowa jest dla ciebie naprawdę najważniejsze i ważniejsze niż mądrość tego świata, to co zrobisz, żeby to pragnienie zrealizować? Rzymian 12:2. A nie upodobniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. Po co? Abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To, co nas przemienia i odnawia, nasz umysł, to właśnie Boże Słowo. Jozue 1:8. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Przypowieści 4:7. Początek mądrości jest taki. Nabywaj mądrości i za wszystko, co masz, nabywaj rozumu. Amen. Hallelujah.